Witam Cię w początku dnia. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Za to, że dzięki Tobie możemy być obecni. Bo Ty jesteś, zawsze jesteś i wszędzie jesteś. A my jesteśmy tylko czasami i tylko w niektórych miejscach. Dlatego dziękujemy Ci, że możemy być w Tobie. Że możemy być z Tobą, że możemy poznawać miłość Twojej obecności. Dziękujemy Ci za to, że napełniasz nas swoją mądrością, prawdą, abyśmy nie gubili drogi jedynej, którą Ty jesteś, bo Ty zawsze jesteś i wszędzie jesteś. Prosimy Cię, Boże Duchu Święty, abyś nas pouczył teraz o darze pobożności i darze bojaźni Bożej. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mamy ostatni z darów, właściwie dwa, tak jak mówiłem, że Septuaginta. Tłumacze Biblii Hebrajskiej rozdzielili właśnie ten dar bojaźni Bożej na dwa. I właśnie dar pobożności oznacza jakąś wierność, wytrwałość, pilność, obowiązkowość, a więc można powiedzieć ogólnie cnotę religijności, jakąś taką postawę wierności Bogu w praktykach. I rzeczywiście spotykamy osoby pobożne, które są bardzo wytrwałe, wierne. Jeżeli już coś względem Pana Boga robią, to zawsze robią to w sposób wytrwały. A zatem dar pobożności jest darem jakiejś takiej, można powiedzieć, uczciwości wobec Pana Boga. Jeśli podejmuję moją decyzję względem Boga, to nie traktuję Pana Boga jako coś, tylko jako kogoś, kto jest godzien czci i miłości. I z darem pobożności związana jest właśnie cnota miłości. I tutaj posłużę się takim obrazem z też książki Tomasza Mertona, który mówił o tym, że źródłem czy korzeniem wszelkiego grzechu jest pomniejszanie Boga. To znaczy, jeśli Pan Bóg jest dla człowieka mały, czyli w naszej duszy, w naszej wyobraźni, w naszej świadomości, jest jednym po prostu z przedmiotów. Jest jedną z osób ludzkich, czy stawiamy go na poziomie istot stworzonych, to pomniejszamy Boga. I wtedy rzeczywiście traktujemy Pana Boga tak jak różnych ludzi. A więc umawiamy się, nie przychodzimy na spotkanie, dzwonimy, obiecujemy, że przyjdziemy, nie przychodzimy. A więc po prostu to pomniejszenie Boga sprawia, że my rzeczywiście traktujemy Pana Boga jak innych ludzi. I co najgorsze, ludzi takich, z którymi nie mamy związku emocjonalnego, do których nie mamy miłości, a więc najlepiej, żeby po prostu nie było ich. No bo jak mamy się bać, no to po co się spotykać, żeby się bać jeszcze bardziej? Zatem po prostu ta relacja pobożności to jest miłość do Boga, w którego wierzymy jako Boga. To dziwne, prawda? Wierzyć w Boga jako Boga. Ale po prostu jeśli się wierzy w Boga jako Boga, to tą relacją właściwą jest miłość. Dlatego, że jeżeli wierzymy, że Bóg jest Stwórcą świata, jest Stwórcą wszelkiego dobra, jest Stwórcą człowieka, jest Odkupicielem, jest celem życia ludzkiego, to nasza relacja się zmienia. I kiedyś, to posługuję się też tym obrazem, bo to życie przynosi dużo ciekawych pomysłów. Właśnie mój znajomy z Krakowa, nie wiem, czy będzie szczęśliwy, że się tym przykładem dzielę, ale chyba po to robił to, żeby było wiadomo. Mianowicie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych. No i widział, że ludzie wierzący traktują Pana Boga jak jeden z artykułów żywnościowych. Kiedyś ludzie wychodzą z kościoła i idą na zakupy, na wielkie zakupy. To go strasznie irytowało, więc kiedyś wymalował dużą ikonę i postawił w wózku tym na zakupy i tak się przemieszczał po supermarkecie. Ludzie tak patrzyli ze zdziwieniem. On chciał w ten sposób zademonstrować, że ludzie traktują naprawdę Pana Jezusa jak jeden z artykułów żywnościowych, czyli na równi. I to potrzebne, i to potrzebne. W niedzielę, no i Panu Boga trochę potrzeba. Więc jako taka posolić, czy tam posolić do smaku swoje życie, to jeszcze i do kościoła wypaść. No. A to godzinkę nie zaszkodzi. I tak dalej. I on po prostu w ten sposób zaprotestował, pokazując, że źródłem rzeczywiście naszych grzechów, czyli oddzielenia od Boga, tego, że Boga stawiamy poza nawiasem naszego życia codziennego, bo życie to jest codzienne, przecież żyjemy codziennie, czy nie? Czy tylko od niedzieli do niedzieli? W niedzielę żyjemy, a w ciągu tygodnia martwimy się? Martwiejemy. Otóż żyjemy codziennie, a zatem Bóg musi być też obecny w naszych umyślach, w naszych modlitwach codziennie. I to jest właśnie istota daru pobożności. Czyli dar pobożności to jest światło wiary, które nam pokazuje Boga jako Boga. Jako Boga obecnego, jako Boga miłującego, jako Boga wszechmocnego. A nie jakiegoś takiego słabeusza, że mogę go wyrzucić do kosza z kartkami świątecznymi. Przyszedł Pan Bóg w kartce świątecznej, go wyrzucą do kosza. Nie, po prostu On jest Bogiem. On jest tym Panem mojego życia. Tego dar pobożności to jest dar właśnie miłości, miłowania Boga ponad wszystko. I to się zawiera w tym przykazaniu właśnie miłości Boga i bliźniego swego, w tym przykazaniu największym, najważniejszym. W tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego zawiera się wszystkie przykazania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my mamy takie uporządkowane sumienie, że Bóg jest Bogiem, ja jestem stworzeniem, inni ludzie też są stworzeniami, to nigdy nie postawimy niczego ani nikogo na równi z Bogiem, ani też wyżej od Boga. Jeśli chodzi o moją miłość, o moją pasję, nie może być nic, nie powinien być większa pasja dla czegokolwiek, niżeli pasja dla Boga. Pasja poznawania, pasja kochania. I właśnie to, co wczoraj cytowałem, święty Tomasz Akwinu mówi, jeśli ktoś ma przyjaciela, chce o nim jak najwięcej wiedzieć. A zatem jeśli szukamy, chcemy poznawać Boga, to właśnie Pismo Święte wtedy jest dobrym źródłem, narzędziem poznawania Boga. A zatem widzimy, że dzieje się, że bez daru pobożności dzieje się coś takiego w ludziach, że ludzie naprawdę właśnie Pana Boga traktują na równi z innymi ludźmi. Jeśli na przykład Pan Bóg wydaje się niezrozumiały, no to się odrzuca Pana Boga i się przyjmuje logikę innych ludzi. A więc bez daru Ducha Świętego my mamy taki mętlik w głowie. A nie wiem, czy u Was jest takie słowo gwarowe, łepetyna. W łepetynie się to wszystko miesza. Jak to? Miesza się. co ważne, co na szczycie, co na dole. To po prostu, jak gdybyśmy z takim mętlikiem byli chemikami, to byśmy wysadzili nie jeden budynek. Gdybyśmy tak mieszali związki chemiczne na zasadzie dowolności. Musi być porządek też w naszym życiu duchowym. Chemii, fizyce. Rok temu był na kulu jeden z profesorów fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Był taki sympozjum nauka a wiara. I on mówi tak. Mówi, jeśli ktoś nie wierzy na przykład w prawa grawitacji, no to wystarczy go wystawić za okno tam z 10 piętra i się szybko przekona, że one obowiązują. Dobra? Natomiast w dziedzinie wiary jest to samo, tylko że się rozciąga w czasie. Jeśli człowiek odrzuci Boga, albo go zignoruje, albo go pomniejszy do spraw, do przedmiotów, rzeczy, do energii, to życie sobie tak zniszczy, że ono nie będzie do odbudowania. Na pewno bez pomocy Bożej nie będzie do odbudowania. Mówi, to samo prawo w dziedzinie duchowej zawsze. I on bardzo ciekawą rzecz mówi, że tak jak, to zresztą to nie jest jego myśl, bo o tym pisał święty Jan Chryzostom, że my, jeśli zranimy ciało, to ta blizna zostanie. To samo dzieje się z duszą, dlatego że człowiek w sferze duchowej, jeśli zostanie zraniony, to ta blizna zostaje i tylko wytrawny chirurg, jakim jest Duch Święty, może tę bliznę usunąć. Zatem widzimy, że ludzie tak ignorują na przykład te sprawy duchowe, a przecież człowiek jako istota duchowa, duchowo-cielesna, przede wszystkim żyje duchem. Ile tych myśli, zmartwień, obracania różnych tematów, rozważania, przeżywania. My żyjemy ciągle duchem. My jesteśmy istotami ducha. Kto to wymyślił, że człowiek jest istotą, że jest tylko materialną? No to jakiś pewnie kosmita. No, właśnie ta sfera ducha, ona jest nieustannie w nas, ona żyje, ona się wyłania, przekracza nasze zdolności jakoś opanowane, bo te myśli się tworzą i my najwyżej je jakoś porządkujemy, ale jesteśmy w stanie przestać tych właśnie myśli nie produkować. Tak nasz mózg produkuje. A zatem właśnie dar bojaźni Bożej to jest się ten porządek naszego myślenia o świecie. Porządek w miłości, w hierarchii miłości. Jeśli ktoś kocha Boga jako Boga, to wszystko będzie na właściwym miejscu. To, co święty Augustyn powiedział. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Dlatego też życie ludzi pobożnych jest bardzo porządkowane. Dlatego, że jest właśnie ta wiedza Boża. To jest wiedza Boża w człowieku. Dlatego wiedza Boża jest potrzebna nam do życia. Ojej, ponieważ jak tak o tym myślę, że jeszcze jesteśmy tak 1000 lat przed Chrystusem z naszą wiedzą o Bogu, to nieraz ręce mi opadają, ale trzeba coś robić. No. Każde pokolenie ma do roboty. No i kolejny dar, już ostatni z tych darów Ducha Świętego, to jest dar bojaźni Bożej. Otóż dar bojaźni Bożej jest jakby konsekwencją działania Ducha Świętego na poziomie tych wszystkich pozostałych darów. Dlatego, że jeśli człowiek widzi jak Bóg, poznaje jak Bóg, ma wiedzę Bożą, ma umiejętność porządkowania hierarchii bytów jak Bóg, to będzie się bał wszystkiego, co go może oddzielić od Boga. Dlatego bojaźń Boża to nie jest tyle strach przed Bogiem w takim sensie negatywnym, oddzielania mnie od Boga, tylko jest to lęk, bo jest tak potężny Bóg, że ja, jest mi tak koniecznie potrzebny, że po prostu bez Boga moje życie zupełnie nie będzie nic znaczyć, że ja się boję Go tracić. Boję się wszystkiego, co mogłoby spowodować, że Boga bym tracił. Boję się utracić Boga. To jest ta bojaźń Boża. No możecie sobie wyobrazić, ja sobie tak myślę, jak lecę samolotem, tak nad szczytami gdzieś tam Alp, w Szwajcarii czy gdzieś tam. Myślę sobie, no to ma 3000 metrów wysokości, a to z góry, na to patrzę. A jestem taki malutki w tym momencie. Nie daj Boże, jakby się coś stało temu urządzeniu albo pilotowi. No to niestety, ale poczułbym potęgę Boga. A Bóg nad tym wszystkim panuje. I nie tylko, że panuje. W świecie panuje doskonała harmonia. My się zachwycamy zegarkami szwajcarskimi, bo to drogo kosztuje. Niektóre kosztują po 5 tysięcy, 10 tysięcy zegarki szwajcarskie. A od początku istnienia świata tego materialnego ta precyzja poruszania się potężnych planet jest tak duża, że możemy zegarki dostosowywać do tej regularności. To wszystko się porusza w doskonałej harmonii od miliardów lat. Mimo tego, że na Ziemi, na innych planetach są wybuchy, eksplozje, ale to się nadal kręci. A są jeszcze inne wszechświaty, o tym, o czym coraz więcej właśnie nauka mówi. Nasz wszechświat, nie znamy też w nim wszystkiego, a takich wszechświatów może być nieskończona ilość. Pomyśleć sobie, że Bóg nad tym wszystkim panuje, że On to wszystko stworzył. Że na małym odcinku, w takim ogródku jest ileś tam milionów trawek i każda jest doskonale skonstruowana. Kwiatków. Na małym odcinku. Gdy zobaczymy na ten ogród, to są nieskończone ilości listków, igiełek, kwiatków. To wszystko jest w doskonałej harmonii. Jeśli człowiek po prostu to poznaje umysłem Bożym, to po prostu zachwyt nad Bogiem i cześć do Boga rodzi się w sposób taki ogarniający również jego duszę, że dusza zaczyna uwielbiać Boga. I właśnie warto sobie od czasu do czasu robić takie dni pustyni, żeby być tylko z Panem Bogiem, żeby sobie pójść na spacer, popatrzeć, jak piękny jest świat. Ja kiedyś byłem zdumiony, jak poszedłem do lasu tam, tak koło Tomaszowa Mazowieckiego, no i zobaczyłem, że praktycznie na każdym kwiatku siedzi jakiś owad albo kilka. Myślę sobie, przecież to jest zatrzęsienie. A jeszcze tutaj jakieś te pajączki przeróżnych rodzajów jeszcze biegają. To na jednym metrze tam jest parę tysięcy owadów. Ludzie. Jak się wejdzie w las, to się widzi, że tam jest życie.
A takie mrowisko.
Duch Święty, dając nam dar, pojaśni Boże, stwarza w nas zachwyt nad światem. I człowiek, który ma zachwyt nad światem, nad Bogiem, widzi w właściwych perspektywach swoje życie. My jesteśmy jak mały pyłek, ale myślący, czujący, kochający. I Pan Bóg, który jest tak potężny, wybrał nas jako te małe pyłki i nas uczy miłości Bożej. Przecież to nie można się nie zachwycać nad tym, że ja, taki malutki pyłek w świecie, zagubiony, nieznany dla ogółu ludzkości, że ja jestem uczony miłości, napełniony miłością Boga, który jest tak potężny. No. A zatem rozpalenie tego daru bojaźni Bożej jest naprawdę konieczne do tego, żebyśmy żyli w zachwycie. I znamy tę poezję Karola Wojtyły, pieśń słoneczna. Nie, pieśń słoneczna, pieśń. Bo pieśń słoneczna to jest św. Franciszka, a to jest pieśń o Bogu ukrytym, ale tam jest coś właśnie o Bogu ukrytym. No. Pieśń o Bogu ukrytym. Która jest tych pieśni? I tam kończy Karol Wojtyła jedną z tych pieśni takim zdaniem, że zdumienie będzie treścią wieczności, że będziemy ciągle. On nam teraz już, jak człowiek się zachwyca, to ręka mu opada, oczy się robią takie. Natomiast, kiedy będziemy w Bogu, to będziemy ciągle święci, to cechą świętych jest otwarte usta ze zdziwienia i duże oczy. Tak jak małe dzieci. Małe dzieci poznają wszystko, więc mają duże oczy i otwarte usta. Będziemy, jak dzieci, będziemy w tym zachwycie. Ale to jest właśnie dar od Ducha Świętego. Sami naszym umysłem nie jesteśmy w stanie tego poznać. Dlatego trzeba, abyśmy prosili Ducha Świętego, żeby rozpalał nas swoje dary. Dawał nam Boże życie. Bo inaczej naprawdę to jest dramatyczne, jak człowiek sam swoim rozumem niewiele potrafi ująć. Ja na przykład mówię o tym, jak nieraz ludzie bardzo wykształceni mają profesury, jak oni nie wierzą w Pana Boga, jacy są biedni, jacy są biedni. Po prostu bez tej inteligencji Ducha Świętego nie są w stanie dojrzeć różnicy bytów nawet. A przecież to była podstawowa wiedza w okresie średniowiecza, w okresie starożytności, metafizyka czy filozofia. Ona opierała się na hierarchii bytów. Więc metafizyk zawsze widział poszczególne rodzaje bytów czy gatunki w obrębie całości wszechświata. Ale najwyższym bytem, bytem absolutnym był zawsze Bóg, który powołał świat do istnienia. To wszystko było poukładane. Uczeni byli naprawdę uczonymi, a dzisiaj to wszystko. Ktoś tam zajmuje się jedną dziedziną i uważa, że on Boga nie widzi w swojej dziedzinie. No to bo nie może zobaczyć w swojej dziedzinie. Boga może zobaczyć w duchu, czyli w swoim sercu, napełnionym Duchem Świętym. Ale nie w twojej dziedzinie, nie w twoich książkach. Bo tam te twoje książki piszą o anatomii, a nie piszą o Bogu. Więc po prostu taka głupota, która nieraz tak słucham właśnie takich ludzi wykształconych, no i ręce mi opadają i wszystko mi opada. Nie jestem w stanie po prostu pojąć tej biedy ludzkiej, która jest pychą. Właśnie pycha to jest totalna głupota, dlatego że człowiek jeszcze w tej głupocie jest przekonany, że jest najmądrzejszy. To już jest po prostu dramatycznie. Mój przyjaciel, który jest lekarzem chorób wewnętrznych, mówi tak, że jak patrzy na człowieka, na to, jak organizm funkcjonuje, jakie są precyzyjne odległości, zależności, jak na przykład on się przygląda na przykład wątrobie, mówi, ta wątroba ma jak gdyby inteligencję, no Pan Bóg jej dał, że wie, co przyjmować, co odrzucać, co służy człowiekowi. To jest tak genialne, sama wątroba.
Czyli jest mądrzejsza od człowieka.
Że jest mądrzejsza od człowieka, tak. Dlatego, że Pan Bóg dał, wpisał właśnie taką wiedzę, również w każdy element anatomii człowieka. I do moich znajomych się tak stało, że po prostu córka miała wyrwanego zęba i przy wyrywaniu po prostu tam trochę szczęka się naruszyła, jakoś tak zeskoczyła. No już jest kilka lat, jak po prostu nie mogą ustawić tej symetrii. To jest taka precyzja. A ciśnienie w oku, przecież jaskra, to jest ciśnienie w oku. No to kto tu ustawił to ciśnienie w oku? Żeby oko mogło widzieć. Przecież to sam organizm człowieka, jeśli człowiek nie jest zamknięty na Boga, to widzi. Można być tylko uczonym, jeśli się wierzy w Boga. Tak można być tylko naukowcem. Uczony to jest ten, który wierzy w Boga. A ten, który się zajmuje nauką bez Boga, jest tylko naukowcem. I to trzeba bardzo wyraźnie podkreślać. Także zachwyt nad Panem Bogiem i światem, który stworzył w taki doskonały sposób, po prostu prowadzi nas do zachwytu nad tym samym. A kiedy się zachwycamy, kiedy jest zachwyt w naszym sercu, no jest w nas światło. I to światło sprawia, że radujemy się każdą chwilą naszego życia, każdym dobrem, które jest. I wtedy te proporcje również są zachowane, bo to, co mówiłem i to, co będę powtarzał, że właśnie człowiek, który pozwoli się prowadzić Duchowi Świętemu, jest nowym człowiekiem, jest człowiekiem ducha. A nowy człowiek to jest ten, który skupiony na tym, co jest dobre. Się zachwyca, jest wdzięczny, czuje wdzięczność, radość. Natomiast stary człowiek, który stawia na sobie, on jest ciągle skupiony na tym, czego nie ma. A zawsze będzie coś, czego nie ma. Taka łamigłówka, prawda? Zawsze czegoś nie będziemy posiadać. Zawsze będzie nam czegoś brakować. I skupianie się na tym, czego nie ma, no to po prostu jest dramat, bo człowiek przeżywa to. Między innymi taką wadą jest właśnie zazdrość, kiedy ludzie przeżywają, że nie mają czegoś, co inni mają. No i zamiast się cieszyć swoim domem, swoją rodziną, sobą, tym, co ma, to ciągle jest chory, bo nie ma czegoś, co mają inni. I to jest, oczywiście, trzeba prosić Ducha Świętego, żeby uzdrawiał nas zazdrości. W każdym z nas to jest. Ja też wiem, jak teraz mnie ukłuje zazdrość. Jaka szpila. Tak. Rozglądam się, kto to? Kto to mnie ukłuł? Chciałem dać po łapach, a to się okazało, że to we mnie. Tak. Szpila zazdrości jest straszna. Tak. Dobrze. Podsumowując. Zatem siedem darów Ducha Świętego ukazuje nam Ducha Świętego i Jego działanie w nas. Czyli siedem darów Ducha Świętego ma nas prowadzić do uwielbienia trzeciej osoby boskiej, do zapraszania Ducha Świętego i do kochania, miłowania Ducha Świętego za to, że właśnie On jest całym naszym szczęściem. Właśnie szczęście człowieka jest zależne od obecności działania Ducha Świętego. Nie ma szczęścia bez Ducha Świętego. Dlatego jest On nam dany po to, aby w nas krzewić życie samego Boga, poznanie samego Boga, oczy Boga, słuch Boga, wrażliwość Boga, zachwyt Boga, miłość Boga. W ten sposób zaczynamy żyć życiem przebóstwionym, życiem Bożym. Już teraz. A pełnia tego przebóstwienia będzie dopiero w pełnym zjednoczeniu w naszym po śmierci. Także nasze życie jest błogosławione, ponieważ tym błogosławieństwem jest właśnie Duch Święty, dar Ojca i dar Syna. On jest błogosławieństwem. Ojcowie Kościoła mówią, On jest przymierzem. On jest nowym przymierzem, Duch Święty, tym, który nas ciągle łączy. Włącza nas i łączy nieustannie nas z Bogiem, Trójjedynym. Zatem Duch Święty jest też królestwem. W starożytności niektórzy pisarze kościelni tak mieli taką świadomość, że Królestwem Bożym jest obecność i panowanie Ducha Świętego w naszych sercach. Dlatego zamieniali na przykład tę modlitwę Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, Niech przyjdzie Duch Twój, Twoje Królestwo. Tak, taka była modyfikacja. Dlatego, że właśnie to Duch Święty nasze życie scala z życiem samego Boga i daje panowanie Boga w naszym sercu, a przez nasze serca w naszym życiu. I w ten sposób Królestwo Boże przez Ducha Świętego w naszych sercach rozlewa się też na nasze otoczenie. I tak to wszystko jest uproszczone, bo w Duchu Świętym wszystko jest proste, wszystko jest pełne, doskonałe, piękne i uwielbiajmy Pana. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, wieki wieków.